Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Beata Koniarska, wiceprezes PGZ Stoczni Wojennej Gdynia, Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, Ryszard Trykosko, wiceprezes ND. I dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziś zaczynamy od inwestycji. Port Gdańsk, Baltic Hub, terminal T5 instalacyjny powstający na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych, a w PGZ Stoczni Wojennej Gdynia najpierw hala montażowa, teraz magazyn, do tego infrastruktura drogowa. No to będzie bardzo dużo w sumie inwestycji, będzie dużo wyzwań. Najpierw zaczynamy od Gdańska, bo dokładnie tydzień temu firmie budowlanej NDI został przekazany plac budowy. Czy można uznać, że budowa się zaczęła? Ryszard Trykosko.
Tak, budowa się zaczęła, ponieważ formalności wszystkie niezbędne do jej rozpoczęcia zostały zrealizowane. Kontrakt podpisany i czasu zbyt wielkiego nie ma, ponieważ przypomnę, że w połowie 2026 roku inwestor oczekuje przekazania do eksploatacji tego terminala. Więc trzeba bardzo ostro przygotować się, rozpocząć, i tak się też stało, realizację tej inwestycji. Przez wiele miesięcy żeśmy się do niej przygotowywali, no bo w czasie przetargu wszyscy oczekiwali ostatecznego rozstrzygnięcia, ale każdy musiał być na to przygotowany, że okres około półtora roku na realizację tego przedsięwzięcia jest bardzo krótkim i jest to duże wyzwanie, więc tak rozpoczęła się budowa.
No to jest niesamowita sprawa, na ile ta wielka inwestycja, no bo to jest wielka inwestycja, na ile, czy uderzy w pracę portu, no bo to trzeba wszystko jakoś zsynchronizować. Z jednej strony port musi pracować, firmy, które tam u Państwa są, też muszą swoje działania przeprowadzać, a z drugiej strony tutaj inwestycja, i to nie jedna, bo przypomnę, terminal T3 jest budowany, T5 trwają jakieś tam, no, T4 w przyszłości na pewno zostanie też zbudowany. Jak to logistycznie wszystko będzie funkcjonować? Alan Aleksandrowicz.
Dodam tylko, że jednocześnie ruszy wkrótce budowa terminala gazowego, czyli FSRU. Rozbudowa naftoportu. Tak więc będzie się faktycznie bardzo dużo działo. To jest duże zadanie, nad którym pracujemy wspólnie od długiego czasu. Przygotowanie organizacyjne portu, zarówno od strony lądu, jeżeli chodzi o zaplecze budowy tych wielkich inwestycji, ale również od strony wody, tak? Bo tam też musimy umożliwić wykonawcom operowanie statkami, jednostkami, które będą realizować pracę od strony wody. Co też zrobiliśmy, co się dzieje. No, dużo będzie się działo, będzie na pewno bardzo duży ruch na basenach portowych. Oczywiście to pewnie też spędza sens powiek kapitanowi portu, naszemu głównemu dyspozytorowi, żeby wszystko bezpiecznie przebiegło, ale jestem przekonany, że tak się też stanie.
Do tego jeszcze transport tutaj. Transport to jest zawsze wąskie gardło. Jaka jest szansa, że będzie się to odbywało sprawnie? No bo z jednej strony mamy przecież tiry, które będą odbierały towary ze statków. I nie tylko tiry, i nie tylko to. No a z drugiej strony te wszystkie auta na potrzeby właśnie budowy. Ciężki sprzęt, ciężkie ciężarówki, jak to też właśnie sprawnie pogodzić, żeby ruch się odbywał płynnie?
To nieraz przerabialiśmy, myślę, że damy radę, zresztą obecny dzisiaj pan prezes Ryszard Trykosko, reprezentujący NDI, pewnie też pamięta rozbudowę poprzednich etapów. Wspólnie też port i NDI rozbudowywało infrastrukturę właśnie w porcie zewnętrznym, w porcie północnym, czyli ulicę Kontenerową. To jest już całkiem inna infrastruktura dostępowa niż wtedy, kiedy zaczynał się budować terminal kontenerowy. Czyli mamy w zasadzie standard prawie drogi ekspresowej aż do samego nabrzeża. Pasażera i rozbudowaną infrastrukturę kolejową. Myślę, że dużym wyzwaniem też do zorganizowania będzie już potem pogodzenie funkcjonowania terminala kontenerowego i samego terminala instalacyjnego. I to będzie pewnie trudniejsze, nawet jeżeli chodzi o przewóz ponad gabarytów, tak? Bo to powoduje bardzo duże ograniczenia. No i utrzymanie oczywiście płynnego ruchu i obsługi terminala, głównie od strony lądowej, czyli poprzez transport kołowy.
Ja mogę dodać do tego, bo logistyka dostawy materiałów to jest kluczowy element sprawnego działania i realizacji tego każdego projektu. Nie ukrywam, że staramy się dużą część, gdzie jest to tylko możliwe, drogą wodną sprowadzać na teren realizacji. Tak też było na przekopie, kiedy części niezbędnego kamienia na falochrony ściągaliśmy drogą wodną ze Szwecji, żeby nie blokować tutaj dojazdu. Tutaj również trzeba pamiętać, że ta organizacja transportu na T5 to jest też duże wyzwanie, bo tam są ogromne ilości i betonu, i stali, i pali, gdzie trzeba pamiętać, że pale typu CFA, one mają 600 mm szerokość średnicy i długości 24-26 metrów. To jest wszystko ponadgabaretowe rozmiary. Natomiast duża część będzie bezpośrednio z wody realizowana.
No to jest ważne, ja myślę, ważne szczególnie dla tych, którzy się transportem zajmują towarów z portu albo do portu i dalej, także rzeczywiście woda to dobre rozwiązanie. To teraz jeszcze na chwilę Gdynia, PGZ Stocznia Wojenna i u Państwa też inwestycje i dużo inwestycji. Co się dzieje? Na jakim etapie jesteśmy?
U nas bardzo dużo inwestycji, ja myślę, że warto...
Koniarska.
Dziękuję. Myślę, że warto tutaj cofnąć się o kilka lat, żeby powiedzieć, że PGZ Stocznia Wojenna była przez długi okres czasu jako stocznią remontową i modernizacyjną dla Marynarki Wojennej RP.
I teraz to się zmienia.
I teraz to się zmieniło. Od czasu, kiedy zostaliśmy częścią konsorcjum, które buduje program trzech fregat, czyli statków, okrętów bojowych dla Marynarki Wojennej, postanowiliśmy zainwestować bardzo duże środki w to, żeby przystosować naszą infrastrukturę do tego, żeby odpowiadała potrzebom budów nowych okrętów. Zaczęliśmy od bardzo, już tutaj myślę, że rozpoznawalnej w Gdyni i na Pomorzu hali kadłubowej, która jest jedną z najnowocześniejszych tego typu hal w Europie, ale również jedną z najwyższych. Została ona specjalnie zaprojektowana do tego, żeby cały miecznik mógł zostać tam wybudowany.
No to tylko dodam, 43 metry wysokości, 34 metry szerokości, no to robi wrażenie. Ogromna hala. Duże wyzwanie w budowie. Tutaj z kolei do pana prezesa Trykosko pytanie, bo firma budowała te hale.
Mieliśmy szansę wystartować w przetargu na budowę tych obiektów. No i po przepracowaniu i przygotowaniu tej oferty, no okazało się, że położyliśmy najlepsze warunki, najlepszą cenę. Tak, ta hala to była ogromne wyzwanie, bo jest to jedna z największych w Europie hal montażowych. Trzeba pamiętać, że mieczniki mają długość 137 metrów, o ile pamiętam, hala ma 150 i takich komfortowych warunków montażowych, jakie będą mieli budowniczy tych okrętów, no to mało kto ma, bo są w gotowej hali, one są cały czas zabezpieczone, tam są suwnice stutonowe, tam są wszystkie warunki spełnione, żeby spokojnie wykonać tą pracę. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny element i tutaj ten czas i termin, jak zwykle, jesteśmy wiecznie poganiani. Przypomnę, że w czerwcu 2023 roku był kamień węgielny, a w październiku, koniec września, przełom września, października zostały oddane nie tylko ta hala, ale hala magazynowa, która też nie była może tak spektakularna, ale o odpowiednich gabarytach, jak i całe centrum biurowe, które w tym kompleksie było również zawarte. Więc uważamy, że w tak krótkim okresie wykonać takie zakresy, no to znowu świadczy o tym, o konieczności, możliwości organizacyjnej i sprawnym działaniu przy realizacji, ale ono nigdy by nie miało miejsca i nie byłoby szans, gdyby nie dobra współpraca z inwestorem. To trzeba sobie jasno podkreślić, że to musi być duet na placu budowy. Ten, kto zleca i ten, kto wykonuje, muszą mieć dyszel, ten wózek z jednej strony i każdy powinien, że tak powiem, patrzeć, jak to wykonać w dobrej jakości, w dobrym terminie i w cenie budżetowej tego kontraktu.
To ja dodam, że takie rzeczy to u nas na Pomorzu i z naszymi pomorskimi firmami się dzieją. To jest bardzo ważne, że my potrafimy tutaj takie rzeczy robić i pod tym względem jesteśmy samowystarczalni. Trzeba tylko zwrócić uwagę na pomorskie firmy i na ich wielkie możliwości. To była wielka hala, a jeszcze magazyn powstanie z całą infrastrukturą drogową.
Tak, zgadza się. Tutaj też kolejne wyzwanie, kolejny etap. Centrum magazynowe jest bardzo ważnym projektem, dlatego że ono jest zaprojektowane z myślą o przechowywaniu elementów specjalnego przeznaczenia. I tutaj sprawność i dobra współpraca z firmą NDI jest kluczowa. My aktualnie sprzedaliśmy część terenu, na którym znajdowała się stocznia, więc będziemy przenosili się w głąb terenu, co powoduje, że również stocznia będzie dużo bardziej kompaktowa, ale też będzie to oznaczało, że w momencie, kiedy będziemy prowadzili prace budowlane, to też będziemy musieli dużo sprawniej na terenie stoczni funkcjonować.
To jest też wyzwanie.
To jest też wielkie wyzwanie. Ja tutaj dodam, bo pan prezes wspomniał o bardzo ważnej rzeczy. To, że mamy w stoczni nową infrastrukturę, powoduje, że dzisiaj przemysł stoczniowy to nie jest ten przemysł stoczniowy, o którym większość z nas myśli. To nie jest już praca w większości wypadków na zewnątrz. To są najnowsze technologie, to jest praca w najnowszej i najbardziej zaawansowanej infrastrukturze. To jest naprawdę XXI wiek.
I to jest bardzo ważne i też do tego się odniesiemy w późniejszej części audycji. A ja jeszcze chciałam podpytać o takie bardziej techniczne może sprawy związane z budową terminala T5, bo tutaj tak, Polska nam się powiększy o 21 hektarów, czyli o co chodzi? Będziemy zalandawiać część morza, tak? Wychodzimy w głąb morza.
Dokładnie tak. Te 21 hektarów musimy wyrwać znowu morzu. Ten terminal będzie jakby w pobliżu pierwszego terminala T1, bo tak on jest tam skonstruowany. Trzeba powiedzieć, że bo są w tej chwili dwa takie terminale offshore'owe budowane. Jeden w Świnoujściu, drugi tutaj u nas rozpoczął się. Ten w Świnoujściu jest ciut mniejszy, bo on ma 500 metrów nabrzeży i 17 chyba hektarów zalądowienia. A u nas jest 800, także my możemy, że tak powiem, mieć, bo te największe statki, które dowożą te elementy do farm wiatrowych, one mają około 100 kilkudziesięciu metrów. Więc te największe będą mogły tutaj dobijać do nabrzeży w Gdańsku. Oprócz tych 21 i hektarów plus te nabrzeże, no jeszcze jest jeden ważny argument. Mamy tu, pogłębiamy do 17,5 metrów cały tor wodny. W Świnoujściu jest 12,5, o ile mnie pamięć nie myli. Więc tu też będzie taka sytuacja dosyć komfortowa. No, oprócz tego, co jest bardzo dobrym pomysłem tutaj, my jako wykonawca mamy obowiązek doprowadzić również wszystkie media do tego terminala, jako że on będzie przez najbliższy okres czasu miał inne przeznaczenie, czyli te właściwe obsługi offshore'ów, ale kiedy to się skończy, to możliwość będzie rozbudowania tego do normalnych przeładunków kontenerowych. I myślę, że to jest ogromne przedsięwzięcie. Trzeba pamiętać, że żeby zasypać te 21 hektarów, to my musimy, że tak powiem, prace czerpalne wykonać żeby móc dopłynąć na około 800 tysięcy metrów sześciennych zrefulować, a do tego jeszcze, żeby zasypać ten teren, potrzeba około 3 milionów metrów sześciennych piasku, który będzie pokryty placami, więc przedsięwzięcie jest naprawdę technicznie, organizacyjnie bardzo ciekawe.
Wymagające bardzo.
Wymagające, ciekawe, ale to nie jest chyba coś, co by nas tutaj przerażało. Jesteśmy do tego przygotowani.
To jakie wartości dodane z tych wszystkich inwestycji i gdańskiej, i w stoczni wojennej Gdynia?
Tak? No, to króciutko. Myślę, że jeżeli chodzi o sam offshore, tak, i terminal instalacyjny, to na naszych oczach rodzi się po prostu nowy przemysł. Jego bardzo ważną częścią jest terminal instalacyjny, choć jest to część procesu chyba tworzenia się nowego centrum energetycznego kraju. Myślę zarówno o Pomorzu, o offshore i o Polsce Północnej. W to się wpisuje elektrownia jądrowa. Ważyć się będą też teraz losy chociażby elektrowni gazowej w Gdańsku w ciągu najbliższych tygodni, myślę. Także faktycznie będzie bardzo dużo się działo. Sam offshore jest też powiązany z budową fabryki elementów offshore'owych na obszarze Wyspy Ostrów, czyli z projektem Baltic Towers. A więc powstaje jakby cały łańcuch w tym całym procesie powstawania przemysłu offshore'owego. Liczymy, że to będzie przyciągać największe i kolejne funkcje związane z offshore'em. Dlatego, że obecnie staniemy się takim portem marszalowym, tak to się mówi. Tych portów jest tak klasycznie ze cztery rodzaje związanych z offshore'em. Taki port, z którego po prostu odpływają statki, tak, mniejsze, większe, oceaniczne. Jest port instalacyjny, czyli gdzie się zwozi wszystko, instaluje. Port produkcyjny. Jeżeli uznajemy, że Wyspa Ostrów, bo tak jest częścią portu, ponieważ jest w granicach administracyjnych portu, to jesteśmy już również tym portem produkcyjnym. No i jest port serwisowy. Jak wiemy, serwisowe porty, terminale będą na tym naszym środkowym nabrzeżu i nie tylko kraju. Liczymy, że kolejne funkcje, kolejne poddostawcy, jakby elementy ekosystemu również będą się pojawiać w porcie. A więc no, to jest niesamowita szansa rozwojowa i dla portu, i dla Pomorza, i myślę dla Polski.
No i kolejne miejsca pracy, o których będziemy mówić później. I teraz Stocznia Wojenna. Jakie wartości dodane też z tych inwestycji?
Ja myślę, że u nas bardzo podobnie w związku z tym, że też tworzy się nowa przestrzeń. To, o czym, tak jak wspomniała wcześniej, myśleliśmy wcześniej, myśląc o branży stoczniowej, zmienia się. Ja przez inwestycje, które poczyniliśmy i odbudowę kompetencji produkcyjnych, stajemy się stocznią i mam nadzieję, że staniemy się jedną z najatrakcyjniejszych stoczni nowych budów na świecie. Przez fakt, że jesteśmy przygotowani do tego typu projektów, mamy wielką nadzieję, że będziemy takim zaufanym partnerem dla naszej marynarki wojennej odnośnie budowy nowych okrętów, ale również dla marynarek państw sojuszniczych NATO. I tutaj mówimy również o tym, że pozwoli nam to długofalowo być takim wsparciem logistycznym i modernizacyjnym dla tego typu okrętów. To jest również dla nas odbudowa sektora stoczniowego, który mam takie wrażenie przez wiele lat upadł.
Ale takiej wysokiej jakości.
Takiej wysokiej jakości. Ja tutaj pozwolę sobie w tym momencie również na małą reklamę, ponieważ chcielibyśmy bardzo mocno zaakcentować wartość pracy stoczniowej. W związku z powyższym chcielibyśmy wrócić do świętowania Dnia Stoczniowca i mamy taki ogromny pomysł, który staram się sprzedać całej branży morskiej, żebyśmy w ostatnim tygodniu czerwca, w tygodniu, kiedy świętujemy Dni Morza, wszyscy wyszli na paradę i pokazali tą siłę i dumę z pracy w stoczni, która dzisiaj jest naprawdę miejscem bardzo, bardzo atrakcyjnym dla wielu mieszkańców Pomorza.
Ja muszę dodać, tutaj my o tym nie powiedzieliśmy, ale oprócz tych hal i innych rzeczy, które tam zostały, część już zrobiona, część w realizacji, to również w zakresie, ale nie ze zlecenia stoczni wojennej, ale ze zlecenia portu, wykonaliśmy przebudowę nabrzeży i przygotowanie bazy do wprowadzenia suchego doku, który w ogóle umożliwi, że tak powiem, kolejne szanse innego działania na terenie stoczni wojennej. Także to jest też w całym pułapie tego.
Beata Koniarska, Alan Aleksandrowicz, Ryszard Trykosko, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia. Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Beata Koniarska, wiceprezes PGZ Stoczni Wojennej Gdynia, Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, Ryszard Trykosko, wiceprezes NDI. No i wchodzimy na rynek pracy. Z jednej strony inwestycje idą pełną parą. Wiemy, że 2025 to będzie jeszcze bardziej poważny, jeśli chodzi o inwestycje. No a z drugiej strony, by realizować i prowadzić w tym czasie normalną działalność, potrzeba pracowników. No i jak to jest z tymi pracownikami w Państwa branżach? Od Pani Prezes zaczniemy.
No jest trudno. Myślę, że to nie dotyczy tylko stoczni, ale wielu różnych branż. Dzisiaj właśnie tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy sobie na temat małego podbierania pracowników między różnymi zakładami, ze względu na to, że rzeczywiście wykwalifikowanych pracowników bardzo mocno brakuje. Dla nas, jako dla stoczni, który dzisiaj zatrudnia około 700 pracowników i która będzie musiała rozwijać się i podejrzewam, że podwoić tą liczbę, będzie to na pewno bardzo duże wyzwanie. I my tutaj bardzo mocno stawiamy na edukację. Uważamy, że ze względu na to, że stocznia zmienia się w bardzo atrakcyjne i nowoczesne miejsce pracy, powinniśmy zachęcać młode osoby, ale również ich rodziców, którzy dzisiaj wahają się na pewno, jaki będzie najlepszy przyszłość dla ich dzieci, żeby zagwarantować im bezpieczeństwo długofalowe. No i myślę, że tutaj ze względu na bardzo zaognioną, powiedziałabym, sytuację geopolityczną, tematy bezpieczeństwa to będą tematy, które na pewno będą się rozwijały i w których na pewno będzie takowe bezpieczeństwo. My współpracujemy ze szkołami zawodowymi i technicznymi i w Gdyni, i w Rumi, jak również w Gdańsku. W szkole Konradinum w przyszłym roku będziemy mieli klasy pod patronem stoczni. Współpracujemy z Centrum Kształcenia, gdzie zapraszamy młodych pracowników, żeby szkolili się w naszej stoczni, bo uważamy, że to są te podstawy, które zachęcą tych młodych ludzi do tego, żeby rzeczywiście się pracą w stoczni zainteresować. Kolejnym punktem to są na pewno współpracy z uniwersytetami i stypendia, które oferujemy, ale również takie, myślę, że to, co jest ważne, o czym musimy powiedzieć, że z jednej strony zawsze mówimy o bezpieczeństwie i o płacach, ale z drugiej strony również o tych benefitach i dodatkowych rzeczach, które pracodawca jest w stanie zaoferować.
A jakie byłyby to benefity? Bo już teraz można tutaj powolutku zareklamować się i próbować ściągnąć przyszłych pracowników do firmy.
Ja myślę, że przede wszystkim fakt, że my proponujemy umowę o pracę, jest bardzo dużym plusem. Dodatkowo bardzo zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy byli wyszkoleni. Mówimy tutaj o bardzo specjalistycznych, również międzynarodowych szkoleniach.
Czyli nowe umiejętności, kompetencje, nowa wiedza. I tutaj ludzie będą mogli potem wykorzystywać, gdyby chcieli w przyszłości, albo byli zmuszeni wyjechać gdzieś dalej do innego regionu kraju, na przykład będą mieli nowe
dokładnie
kompetencje.
Tak. Dodatkowo myślę, że to, co jest ważne, to jest takie zaopiekowanie się pracownikiem od samego początku do końca. Dlatego również oferujemy benefity, które są związane z opieką medyczną, z dostępem do siłowni.
No, opieka medyczna zawsze dobrze działa, myślę.
Tak, szczególnie myślę, że jest bardzo ważna, dokładnie. Myślę, że jesteśmy coraz bardziej zestresowani, jesteśmy, mam takie wrażenie, coraz więcej chorób pojawia się, więc myślę, że takie zaopiekowanie i poczucie, że mamy to, jest na pewno bardzo wartościowe. Ale to, na czym też chcielibyśmy się skupić, to jest wsparcie takie socjalne, które pozwala naszym pracownikom korzystać na przykład z dostępu do biletów na mecze naszych lokalnych ekip sportowych, na przykład Arki Gdynia Piłki Nożnej czy Arki Gdynia Kosz. I takim jeszcze dodatkowym bonusem, jeśli mogę, który myślę, że na pewno wszystkich ucieszy, to jest to, że oprócz takiej podstawowej płacy również oferujemy premie, które na pewno są bardzo fajną zachętą do tego, żeby się angażować i rozwijać w naszej stoczni.
No, a zarobki w branży stoczniowej są dzisiaj naprawdę niezłe. No to teraz państwa branże, branża portowa.
Jeżeli chodzi o przyszłość, to na pewno będzie to gorący okres. Będą się ścierać dwa trendy, czyli generalnie deficyt pracowników związany z uruchomieniem wielu inwestycji, środków unijnych, środków z Krajowego Planu Odbudowy. Choć myślę, że tu głównie zostaną wyssani ci pracownicy z branży budowlanej. U nas mamy dość taki stały napływ pracowników z różnych kierunków, ze szkół branżowych, z uczelni, oczywiście ze specjalizacji związanych z logistyką, transportem morskim, centra i ośrodki szkoleniowe, czy chociażby bardzo duża aktywność samych pracodawców. Myślę, że tak jak to było kilka lat temu, będziemy mieli taką sytuację, że z jednej strony będziemy przygotowywać jakąś grupę kadr i absolwentów, ale to nie będzie wystarczająca grupa, tak? Nie wystarczająca liczba, żeby pokryć nasze potrzeby. I z drugiej strony będziemy musieli wspomagać się pracownikami pozyskanymi z zewnątrz. Pytanie, jakie jesteśmy w stanie stworzyć im warunki, żeby faktycznie te osoby miały realnie szansę podjąć pracę chociażby na terenie portu. Mam na myśli zarówno możliwość dojazdu do pracy i z tej naszej najbliższej okolicy, czyli chociażby Kaszub i okolic Trójmiasta, jak i głębiej, tak? Czyli również z zachodniej części województwa, z południa województwa, czy chociażby z Elbląga, z województwa warmińsko-mazurskiego. Jeżeli tu się skupimy na polepszeniu komunikacji, dojazdu do pracy, to faktycznie będziemy mogli czerpać z tych zasobów. Dużym wyzwaniem oczywiście cały czas jest możliwość osiedlenia się tutaj. No, ceny mieszkań, tak, to co się dzieje na rynku nawet wynajmu mieszkań nie zachęca. Tak? Wielu ludzi po prostu na to nie stać. A z drugiej strony mamy też no, odpływ chociażby pracowników z Ukrainy. My mieliśmy mężczyzn, pracowników z Ukrainy wtedy, kiedy był ten boom ileś lat temu budowlany, teraz go nie mamy. W naszej branży z kolei będzie też postępować automatyzacja. Mamy w pamięci ten słynny strajk portów na wschodnim wybrzeżu w Stanach Zjednoczonych. Tak. On również dotyczył automatyzacji. Porty kontenerowe, jak zobaczymy na porty chińskie, Singapur, to są w dużej mierze, nie powiem, że w 100%, chociaż niektóre kontenerowe porty chińskie tak wyglądają, zautomatyzowane. Tam wejdziemy w nową rewolucję przemysłową, a więc raczej te porty będą potrzebowały mniej pracowników, ale bardzo wykwalifikowanych, jeżeli chodzi o obsługę urządzeń, całej automatyki do zarządzania i realizacji przeładunków.
No to tutaj mamy dużo problemów do rozwiązania i to nie tylko jakby ze strony pracodawców, ale też i samorządów, bo jeśli ten ciężar centrum energetyki przeniesie się z południa kraju tutaj do nas na północ. Dużo się mówiło też o tym, żeby przekwalifikowywać pracowników kopalni, jakoś dojść do nich, dotrzeć, żeby tutaj przyjechali. Więc jeśli chcemy pozyskiwać spoza naszego regionu, ale jeszcze z terenu kraju ludzi, no to trzeba pomyśleć właśnie o mieszkaniach dla tych ludzi. No trzeba im zapewnić taką podstawowe sprawy związane z bezpieczeństwem bytowym, żeby nie musieli się o to martwić, o dach nad głową, o dojazdy właśnie, tak jak pan prezes wspomniał, do pracy, żeby tutaj u nas się osiedlali, a z drugiej strony no, miasta też się tak nie mogą rozlewać. Gdynia też jest takim miastem, które no, no nie da rady się rozlać na dalej niż jest. Bardzo proszę.
Ja tutaj dodałabym, że ten problem dojazdu, tak jak pani redaktor wspomniała, jest w Gdyni kluczowy. My dzisiaj czekamy na realizację Drogi Czerwonej, na renowację Estakady Kwiatkowskiego, która jest bardzo często zablokowana. W dojeździe do stoczni aktualnie mamy duży remont, który trwa już od roku i będzie trwał kolejny rok, ulicy Unruga, co powoduje rzeczywiście ogromne problemy z dojazdem i powrotem do domu. Uważam, że tutaj bardzo kluczowe i ważne będzie współpraca z samorządami i z miastami, jak również z województwem. Dla nas bardzo ważnym byłoby, żeby uruchomić kolejkę, która będzie przywoziła pracowników na Oksywie. Mam nadzieję, że to jest projekt, który zyska poparcie i będziemy mogli w niedługim czasie rzeczywiście wdrożyć to rozwiązanie. Ale ja osobiście pochodzę z Kaszub, z Kartuz i jak wiemy, stocznie kiedyś stały Kaszubami. To oni tak naprawdę byli wizytówką stoczni i ja ogromnie chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które są na Kaszubach, żeby zainteresowały się właśnie tą pracą w stoczni i współpracą z nami szeroko pojętą, a samorządy zachęcić do tego, żeby wesprzeć te problemy komunikacyjne, które dzisiaj się wydarzają, żeby były połączenia bezpośrednie z Kościerzyny, z Kartuz do nas do Gdyni, a następnie w miarę bezpieczny i łatwy dojazd na Oksywie.
Ja tylko przypomnę jeszcze w tym studio ładnych parę lat temu, jak ruszała budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, iluż ona miała krytyków, a teraz się okazuje, że to za mało, my potrzebujemy właśnie więcej takich połączeń jak Pomorska Kolej Metropolitalna, bo po prostu się rozwijamy, świat idzie do przodu. Jak nie będziemy inwestować, jakby wyprzedzając pewne kroki, no to nie będziemy się rozwijać, się po prostu udławimy niemożnością rozwoju. Budowlanka, panie prezesie, tu no, chyba jest problem.
Myślę, że to jest bardzo szeroki temat i dużo trudniejszy niż przedmówcy mają, jako że budownictwo to jest takie oczko, które pokazuje, jak wygląda nasza gospodarka. Niestety to jest wciąż sinusoida. Nie mamy ciągłości, nie mamy stabilizacji. To, co powiedział tutaj pan prezes, mamy KPO, rzuca się ogromne pieniądze na rynek, więc jest ogromne zapotrzebowanie, bo znowu terminy, co jest wszystko dyktowane, bo pieniążki z KPO trzeba wydatkować w określonym czasie, więc znowu, przepraszam, będzie to szaleństwo. Do tej pory tego szaleństwa nie było, no i dlatego ta sinusoida powoduje dwa nieszczęścia, albo więcej nawet. Po pierwsze, brak stabilizacji, jeżeli chodzi o ilość ludzi zatrudnionych w przemyśle budowlanym. Dwa, drugie szaleństwo to jest ceny. Więc w momencie, kiedy jesteśmy w dole tej sinusoidy, no to ceny są normalne. Pracownicy nie są tacy pazerni na podwyżki. Materiały budowlane chcą sprzedać, więc one są w normalnych cenach. Teraz, kiedy już wiemy, że KPO zostanie wdrożone, a już powoli się wdraża, bo na przykład właśnie T5 jest w dużej części z KPO finansowane, no to teraz oszczą sobie zęby dostawcy, tak, no bo będą żniwa, no i oczywiście podwykonawcy i pracownicy, no zaczynają, że tak powiem, myśleć o tym, że też dla nich przychodzą żniwa, więc to trzeba zrobić. Co my robimy? ze względu na to, że my nie jesteśmy firmą, która działa tylko tu w Trójmieście. My mamy swoje oddziały Szczecin, Warszawa i Kraków i Katowice i tutaj Pomorze i nie tylko. To my nie możemy tak ściągać tych ludzi, bo i tak budownictwo jest no, dosyć specyficzne. To nie jest, że się przyjedzie za płot i tutaj się ma pewną pracę. U nas masz 2 lata pracy, powiedzmy, pod Słupskiem, potem w Gdańsku, a potem gdzie indziej. Więc to jest bardzo specyficzna sprawa. Kadrę pozyskujemy, bo to jest klucz. Ludzie to jest... jeżeli nie ma się dobrych ludzi, to firma nie ma szans funkcjonować na rynku. I to mamy tą świadomość. Więc tak, po pierwsze mamy z politechnikami śląską, warszawską, gdańską, krakowską, szczecińską podpisane porozumienia co do naboru kadry. Co to oznacza? Że my od pierwszego roku jesteśmy tam na uczelni, spotykamy się ze studentami, zapraszamy ich na płatne praktyki, podkreślam, tak? I bardzo wielu tych studentów, znając tą firmę, ma już rozpoznanie. Ona nie idzie w ciemno, ten młody student czy studentka, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że w budownictwie jest coraz więcej pań, tak? Co pewnie tu za chwilę będziemy na ten temat
właściwie to już możemy mówić przy okazji.
Tak, tak? Więc to daje nam szansę na kadrę, tak? Natomiast druga część, która jest nam niezbędna, to są jeszcze firmy podwykonawcze, z którymi my pracujemy, no bo my mamy menadżerów i zarządzanie tymi projektami i to jest kilkaset osób. Natomiast drugie tyle co najmniej, bo dziennie jest około 1200-1300 osób na placach budów w całej Polsce, to jest sporo. I ci nasi podwykonawcy, no jak my ich możemy pozyskać? Dobrym traktowaniem, gwarantowaniem terminowych wypłat, długoterminowa możliwość współpracy z firmą, tak, że to nie jest jeden strzał i koniec. Mało tego, trzecie, co jest dla nas bardzo istotne, o co bardzo walczymy, to jest zdobywanie ciekawych projektów. Taka, żeby to była satysfakcja, że to ja to robiłem, tak, ja tutaj pracowałem, ja tu realizowałem. Więc to są takie nasze, gdzie my staramy się właśnie startować w ciekawych projektach, żeby ludzie chcieli do nas przychodzić. To dotyczy też i kadry inżynierskiej, tak, bo ci młodzi ludzie chcą brać udział w ciekawych projektach, jeżeli to jest tylko możliwe. Więc tutaj wiele aspektów. Ja już nie powiem o tych bonusach, bo one są normalne i muszą być, bo kadra inżynierska jest bardzo zmanierowana. Uznała, że po prostu należy się wyceniać i no niestety ten rynek taki jest. Ale jeszcze raz podkreślę, szacunek dla ludzi i pokazywanie im, że to ich ciężka praca jest efektem naszych sukcesów, to jest podstawową rzeczą.
Kilka słów od naszych słuchaczy. Trzeba inwestować w młodych. To doskonały pomysł, aby w prężnie rozwijającej się branży brać pod uwagę osoby wchodzące na rynek pracy. Pani Agnieszka napisała. A pan Bartosz, jako absolwent Konradinum czuje się wezwany do odpowiedzi, gdzie jako uczeń technikum praktyki w klasie elektronik odbywaliśmy na cmentarzu łostowickim, grabiąc liście, co nie miało absolutnie żadnego związku z docelowo wykonywanym zawodem. Mam nadzieję, że przez tych 20 lat dużo się zmieniło, a chłopaki mają możliwość i dziewczyny, tutaj dopowiem, odbywania prawidłowych kierunkowo praktyk, choćby w stoczni. I jeszcze jeden SMS. Mamy na Pomorzu cenne kompetencje, które pozwalają konkurować na rynkach światowych. Cieszę się, że w Stoczni Wojennej teraz za sterami jest również niezwykła kobieta. Bardzo miły SMS od naszych słuchaczy.
Bardzo dziękuję.
Słuchaczy. No i przeszliśmy do kobiet. Jak sobie radzą w branżach morskich? No powiedzmy, że tutaj weźmiemy pod uwagę branżę budowlaną jako część branży morskiej, bo rozmawiamy o inwestycjach w branży morskiej.
To znaczy nie tylko. Trzeba powiedzieć, że tak, branży między innymi i szefem projektu, tym, o którym mówimy w Stoczni Wojennej, była właśnie pani. No sam fakt, że prezesem i właścicielem naszej firmy też jest pani, tak? Także kobiety tutaj są zdecydowanie górą. Ale ja bym tego nie chciał tutaj tylko tak spłaszczać.
To jeszcze tylko po minutce goście mają
już tylko
do
powiem.
Powiedzenia.
Na 600 inżynierów i kadry technicznej 50% to są panie.
Brawo.
I trzeba powiedzieć, że one doskonale się znalazły w tym naszym przedsięwzięciu.
My jesteśmy wielozadaniowe i zorganizowane bardzo dobrze, bo inaczej byśmy zginęły.
No, u nas chociażby obecność pani prezes w studiu, a w porcie obecność pani prezes Doroty Pyć świadczy, że udział pani jest coraz większy i duży. Myślę, że sam zarząd portu, który jest specyficznym miejscem pracy, powoduje, że wiele pań, nie tylko tak jak kiedyś w pionach księgowych czy innych, odnajdują się i w pionach inwestycyjnych i utrzymaniowych i infrastruktury.
I ostatnie zdanie muszę oddać kobiecie na ten temat.
Dziękuję, cieszę się, że to ja właśnie kończę. Ja mam nadzieję, że takim bardzo optymistycznym akcentem ogromnie cieszę się, że coraz więcej kobiet pojawia się w takich branżach typowo męskich. U nas to czyni ku mojemu wielkiemu zadowoleniu 1/5 z pracowników to są właśnie kobiety i już ostatnim, tylko takim przykładem motywującym mam nadzieję jest fakt łamania takich zawodowych stereotypów jest historia naszej pracowniczki, która skończyła Akademię Sztuk Pięknych i postanowiła zostać spawaczem.
No to niesamowity skok, jeśli chodzi o zmianę zawodu. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Beata Koniarska, wiceprezes PGZ Stoczni Wojennej Gdynia, Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk, Ryszard Trykosko, wiceprezes NDI. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Przepięknie, dziękujemy.
Bardzo.